Dzień dobry, kochani. Ja nie wiem, słuchajcie, co się wydarzyło z moim komputerem. Przepraszam za poślizg w publikacji. Zawsze podcasty przecież publikuję w niedzielę wieczorem, ale zepsuł mi się, słuchajcie, komputer. Ja nie wiem, o co kaman. Nie chciał się włączyć, mimo bycia na ładowarce, w sensie na kablu, i był czarny ekran i nic. Ani restartu, ani się nie wyświetlała ta pusta bateria na ekranie, ani jabłuszko. No, ani się nie dało włączyć, w ogóle nie było żadnych brzmień, żadnych szumów ładowania. No, po prostu jak śpiewała Rihanna, man down. I dopiero teraz się włączył po dobie ładowania, więc pozostaje to dla mnie tajemnicą, ale oto jestem wtorek zamiast niedzieli, co oznacza dwa odcinki w tym tygodniu, bo w niedzielę jeszcze tu Okuniewska o rzeczach, które powinny być wymyślone inaczej, czyli na przykład opakowania mąki, które jak otwieramy, to się cała mąka wypierdala na blat dookoła. No ale dobrze, będą państwo w takim razie zadowoleni. Proszę o sportowe brawa, bo dziś nasza idiotkowa olimpiada się, no słuchajcie, jeszcze się nie kończy. Mam na swojej liście jeszcze chyba ze dwie albo trzy kategorie olimpijskie, które się powinny wam spodobać. Zresztą nie tylko wam, bo mi również. A dziś jedna z nich, uważam, że zajebiście śmieszna i chyba temat rozstań zawsze braliśmy jakoś bardzo na poważnie. A przecież dlaczego by nie zerknąć na to, jak na temat zabawny? No bo nawet jak można przez niego płakać w trakcie i kiedy emocje opadną, to jesteśmy w stanie znaleźć komediowe sceny. Także w serialowych tragediach i thrillerach przecież są też uśmiechnięte momenty. I takie to właśnie jest. Gdzieś kiedyś usłyszałam, że czasem człowieka poznaje się dopiero przy rozstaniu. Czy umie do końca się zachowywać wobec drugiej osoby, drugiego człowieka szacunek, pokazać jakąś swoją klasę, godność, czy się wykłóca o napoczętą paczkę wykałaczek. I ja tu nie mówię jedynie o stronie porzucanej, ale też odchodzącej, okej? Ja rozumiem emocje, rozumiem, że ludzie chcą się na sobie odegrać czasami, chcą zemsty, chcą pokazać, że są niewinni, a ta druga osoba zasługuje na wszystko, co najgorsze. Ale niektóre zagrania są po prostu poniżej pasa. No i kochani, jeżeli macie na sumieniu dzielenie paczki kakao puchatek na pół, używając wagi jubilerskiej, to jeszcze się można pośmiać, tak? Ale jak macie na swoim koncie niezwrócenie długu, który zobowiązaliście się spłacić, to może was ten odcinek jakoś zmotywuje do niebycia frajerką albo frajerem i oddania swoim ex jakichś ich przedmiotów, o które proszą. Nieważne, czy to jest pierścionek z wygrawerowanymi inicjałami waszych ex, który nie wiadomo po co trzymacie, skoro to ich inicjały, czy chcecie je nosić, albo na przykład sami postanowicie zachować się honorowo i nie wiem, nie oddawać komuś rzeczy w brzydki sposób, rzucając je na przykład komuś na chodnik, no bo lepiej odejść z każdej sytuacji z wysoko podniesioną głową, niż się wykłócać o, nie wiem, połowę rolek papieru toaletowego i zostać tak zapamiętanym, nie tylko przez osobę, z którą byliśmy, ale też przez ich znajomych i rodzinę i połowę sąsiadów czasami. A jak wyglądają czasem realia porozstaniowego tenisa? Bardzo ładnie nam wyjaśni to mail króciutki, który dostałam. Niech on otworzy ten odcinek. Droga Asiu, drogie idiotki, będzie krótko. Po rozstaniu z ex liczyliśmy dokładnie co do złotówki i co do grosza oszczędności, które mieliśmy w skarbonce, żeby równo podzielić. Robiliśmy to razem przy stole, bardzo skrupulatnie. Oczywiście on wziął blender, który kupiła dla mnie jego mama i tylko ja z niego korzystałam. Oczywiście, że ja wzięłam miseczki, które dała mu moja mama, a ja ich nie użyłam ani razu. Oczywiście, że byłam na niego zła, kiedy się dowiedziałam, że przyjechał w odwiedziny do mojej mamy, podczas gdy ja jeździłam do jego mamy. Pozdrawiam, idiotka wspominająca te chwile już tylko z rozbawieniem. Więc dziś konkurencja tenis, która rymuje się ze słowem penis. I to już na ten moment może być zabawne, ponieważ faktycznie można kogoś w brzydki sposób nazwać formą kutasa, ale no tak jak tutaj będzie w jednej historii, nazwanie kogoś kutasem może oznaczać wojnę. Dowiecie się tego z jednej z historii. Dyscyplina bardzo dynamiczna, bardzo dobrze ludziom znana, będąca przedmiotem dyskusji na przyjacielskich spotkaniach i rozmowach online, gdzie screeny po prostu z wiadomościami od ex są przerzucane na WhatsAppie do przyjaciół z prędkością z serwisu Igi Świątek z podkręconą piłką w formie dosrania i wyzwisk czasami. Przerzucając się wymaganiami co do jakichś zwracania najdziwniejszych rzeczy, zaserwować można po prostu komuś wstydno i oczywiście rozgrzeszeń jest bardzo dużo i wyjątków, bo ja tu jestem w stanie zrozumieć, że ciężko czasami zacisnąć tyłek i przemówić sobie do rozsądku, jeżeli ktoś ma, nie wiem, zatrzymać na przykład telewizor za 7 kloca, który my mu daliśmy 2 tygodnie wcześniej na urodziny, żeby mógł z kochanką sobie na nim oglądać seriale. Też bym się wkurwiła, kochani, okej? Okay? I albo byłabym wściekła, gdyby ktoś nie chciał mi, nie wiem, oddać rzeczy złośliwie, albo na przykład szantażem. Takie rzeczy się dzieją, kochani, a co gorsza ze strony osób, których nigdy byście o to nie podejrzewali. Chyba są 3 typy zawodników tej konkurencji. Kategoria pierwsza to są ludzie dobra to pa, czyli ludzie, którym wszystko jedno. Powiedzą konkurentowi, dobra, uznajmy, że ty wygrałeś, tam weź co chcesz już. I nawet jak dostaną punkt, dla nich to rozstanie już jest wystarczające obciążenie głowy i pleców, żeby jeszcze dyskutować, co kto bierze. Po prostu pytają, co ty chcesz wziąć i zabierają tylko rzeczy, które należały do nich, bez tykania rzeczy, które nawet były kupione na spółę. Po prostu nie chce im się już, chcą jak najszybciej zakończyć sprawę, zająć się przeżywaniem żałoby. To też takie osoby, które po prostu wolą chodzić ludziom na rękę. Czasami nazywani people pleaserami, dobrzy zawodnicy tutaj w tej konkurencji. Nie próbują się na korcie popisać, nie ma w nich rywalizacji. Gdyby mogli, to by od razu poszli na ławkę rezerwowych, ale w tenisie nie ma, kurwa, ławki rezerwowych. Więc stawiają się na meczu tylko dlatego, że po prostu trzeba. Podają łatwe piłki, chcą kulturalnie zakończyć rozgrywkę. Druga kategoria to są osoby złośliwe i potworne do szpiku kości, które zrobią wszystko, żeby na sam koniec, choćby w meczu towarzyskim, napsuć drugiej osobie na, po prostu napsuć jej krwi, napluć na buty, obsikać piłkę, zniszczyć wizerunek, odebrać godność, rozpierdolić finanse i każdy przejaw upominania się o swoje będą nazywać złodziejstwem, pazerstwem, materializmem, symbolem taki właśnie byłeś, albo tam byłaś, chcesz mnie oskubać na sam koniec, ja ci nic nie dam. I kontynuując metaforykę tenisową, jeśli byliby na korcie, to po zakończeniu seta by podchodzili do przeciwnika lub przeciwniczki i zabierali im rakietę, bo dotykała piłki, która była ich. Jest w ogóle to dla mnie coś niezrozumiałego i te osoby mają osobne miejsce w piekle i mam ogromne współczucie do wszystkich, którzy muszą się mierzyć z takimi właśnie sytuacjami. Proszę teraz o bukę. Ta sytuacja się nadaje na bukę. I trzeci typ to są, słuchajcie, bardzo precyzyjny zawodnik. To chirurgiczna wręcz precyzja podań, nie gra na czas, gra spokojnie, kalkuluje. To nie, żeby dobić przeciwnika, tylko żeby było uczciwie. To jest po prostu gra, musi być fair play, porówno. W sumie nie lubi rywalizacji, ale lubi uczciwą rozgrywkę. To jest taki honorowy gracz i w sumie bardzo spoko. I o co, kochani, można grać? O co się bić po rozstaniu? No to dowiemy się w tym odcinku, jako widownia, jesteśmy już rozgrzani, zawodnicy i zawodniczki już coś tam se machają paletką, kręcą koła ramionami, się rozciągają i zmieniają buty na tenisówki, bo nie wiem, czy sobie zdawaliście kiedyś sprawę z tego, że buty na zmianę, na WF, nazywane po islandzku, to są buty wewnętrzne, ale po polsku to tenisówki, jakbyśmy, kurwa, pochodzili z jakiegoś, wiecie, kraju arystokratów. Jakbyśmy to my wymyślili turniej Wimbledon, a tenisa wymyślił w XIX wieku nie jakiś majster Bogdan Krzysztof w Polsce, tylko major Walter Clopton Wingfield w Anglii, a to my nazywamy trampki tenisówkami. No w każdym razie rozbawiło mnie to, a teraz zapraszamy na kort pierwszą zawodniczkę, która uroczyła nas taką historią dotyczącą fajnego tematu, czyli zatrzymam se to, kiedy to partner nie zamierza przerzucić wam przez siatkę waszej własności, nie bo nie, czytam. Cześć. Zobaczyłam relację i pomyślałam, o, to moment na jedną z moich ulubionych historii. Dawno, dawno temu, czyli w 2013 roku, rozstawałam się po 5 latach z moim bardzo skrupulatnym partnerem. Excel z wydatkami, rozliczanie się co do grosza, te sprawy. Mieszkaliśmy u mnie, ale on wniósł do tego związku posag w postaci mebli salonowych, łóżka i kilku innych rzeczy. Po rozstaniu, kiedy się wyprowadzał, pozostawił mi pod moją nieobecność kilka list podzielonych na kategorie. Rzeczy, które zabieram, rzeczy, które zostawiam, ale chciałbym odebrać w ciągu 2 miesięcy, rzeczy, które ci zostawiam na zawsze. Było to lekko zaskakujące, ale przecież dokładny gość, jasne zasady, można by powiedzieć miło. Tyle, że dość szybko zmienił zdanie, a na liście chciałbym odebrać w toku ustaleń telefonicznych zaczęły pojawiać się inne przedmioty, w tym forma z Lidla do pieczenia ciast wysokich, taka, którą kupiłam niedługo przed rozstaniem za 29,90 i bardzo się z niej cieszyłam, bo nigdzie indziej podobnej nie widziałam. Warto dodać, że umiejętności kulinarne rzeczonego ex ograniczały się do ugotowania wody w czajniku. Pytam więc, czy naprawdę musi zabierać tę formę, bo przecież nie gotuje, a mnie ona się przyda, zależy mi na niej, trudno taką dostać, mogę mu za nią zapłacić. Po co ci, człowieku, ta forma? I pada to zdanie, które już weszło do mojego kanonu. To jest przedmiot, który chciałbym posiadać. Nie odpuszczam, serio, zależy mi na tej foremce i pytam, okej, ale po co chcesz go posiadać? Może moja przyszła dziewczyna będzie mi w nim piec ciasta. Na to nie miałam już argumentów. PS. Z owym ex, mimo trudnych początków końca, mamy sporadyczny kontakt do dziś. Poznałam jego syna, przez lata wymienialiśmy się życzeniami i całkiem szczerze nadal sobie dobrze życzymy. PS 2. Takiej foremki w dobrej cenie już nigdy nie widziałam. Słuchajcie, tak się uśmiałam na ten tekst. On właśnie zabrzmiał jak sam major Walter Clopton Wingfield. On chciałby to posiadać, więc wszedł w posiadanie owej formy do ciast wysokich, a ja aż napisałam do tej idiotki, żeby mi pokazała, jaka to jest forma, to ja jej zamówię dla niej ją i dla siebie, bo ja też chciałabym formę do ciast wysokich posiadać. No ale dobra, w formie był również kolejny ex, kolejnej zawodniczki. Oddajmy mu głos. Jej, sorry, o nim nic nie wiemy. Jakiś tydzień przed zerwaniem kupiłam sobie zajebiście ładny stanik. W lumpie, więc nie kosztował milionów. Przez większość czasu byłam u niego w mieszkaniu, więc zostawiłam tam sporą część swoich ubrań, a w tym ten nieszczęsny stanik, który zaraz przejmie formę głównego bohatera. Po zerwaniu oddał mi moje rzeczy, a ja jego, ale zobaczyłam, że nie oddał mi tego stanika. Napisałam, prosząc, żeby go mi zwrócił, na co on powiedział, że nie. Ja się pytam, po co mu ten stanik? A on, że na pamiątkę. No kurwa, wyobraź sobie, że zostawiasz majty byłego w formie pamiątki. On dosłownie tak to wyglądało. Długo walczyłam o ten stanik, kłótnie się ciągnęły, a ja coraz bardziej nie byłam w stanie zrozumieć. Chuj mu, po chuj, on chce to zatrzymać. Z racji, że mieszkał ulicę obok, to postanowiłam się spotkać. Bo, co się niestety okazało, miałam jego klucze do mieszkania, które zapomniałam wcześniej oddać. Umówiliśmy się, że ja przynoszę klucze, a on przynosi mój stanik. Spotkałam się z nim, daję te klucze i proszę o stanik, a on, wiecie co? On do mnie, że go wyrzucił. Wkurwiona się pytam, dlaczego i po co i w jakim celu? A on, że chciał się pozbyć problemu. Zdenerwowałam się jak nigdy, ale zobaczyłam, że coś tu nie gra. Przez te pół roku doskonale nauczyłam się wyczuwać, kiedy kłamie. Widzę, jak na jego twarzy robi się lekki uśmieszek i zarzucam, że kłamie. A on mówi, że tak, bo jemu zbyt bardzo zależy na tym staniku. Zaproponował, że da mi kasę na inny stanik, żebym mu dała w końcu spokój. Tak się, kurwa, zaczęłam z nim wykłócać, że przechodzące nieopodal współlokatorki w drodze do Biedronki słyszały cały mój 90-decybelowy monolog. Kończąc tę historię, już nigdy nie odzyskałam mojego pięknego, koronkowego stanika z lumpa za 5 zł. To jest, słuchajcie, nie wiem, bo to zakrawa już jakiś king. Ja nie wiem, czy zatrzymywanie bielizny swoich ex ma jakiś cel seksualny, może on go chciał dla siebie, może będzie w niego ubierał jakąś inną dziewczynę, a może to jest rękodzieło, on lubi i na przykład chciał tę koronkę, czy tam, nie wiem, fiszbiny do czegoś wykorzystać. No ale sytuacja bardzo dziwna i tak samo dziwna jak sytuacja z gadżetami erotycznymi. To już w ogóle pozostawiam wam do dyskusji w komentarzach. Na YouTubie można komentować. Co powinno się przy rozstaniu robić ze wspólnie zgromadzonymi zabawkami? Ja nie wiem, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że na przykład Basia się rozstaje z Patrycją, oczywiście wymyślam imiona, tak? No i Basia po rozstaniu z poprzednią dziewczyną zachowuje zabawki, a później wchodzi w nowy związek i ola jakaś tam ma z tym okejkę, że używa gadżetów używanych przez jakąś inną dziewczynę. Nie wiem, mimo że rzeczy się dezynfekuje, to też jest to dla mnie jakieś dziwne. Natomiast z drugiej strony przecież siurków się nie dezynfekuje, a jakby no, one nadal są w użyciu po poprzednich partnerkach, więc czym się to różni? Ale z jednej strony, jakby ma to dla mnie jakiś, nie wiem, bardzo dziwne, to jest, proszę was o dyskusję w komentarzach, jakie wy macie opinie na ten temat. Bo dostałam bowiem taką historię, łapcie tę piłkę. Czytam. Jakież było moje zdziwienie, jak 2 miesiące po rozstaniu wyświetlił mi się na telefonie jego numer. Sam blokował mnie na wszystkich platformach, ale idiotkował, odblokowując co jakiś czas, bo oglądał moje relacje. Odbieram i po casualowej wymianie zdań na temat naszego wspólnego psa, mój chwalący się swym rycerskim honorem były, zapytał, czy mogłabym zwrócić mu pudełko. doskonale wiedziałam, o jakie pudełko pytał i było to pudełko na szyfr z naszymi zamówionymi z zagranicy gadżetami do dość specyficznej formy seksu, które lądowały w moim ciele i naprawdę poniżej wszelkich krytyki byłoby używać ich z nową dziewczyną. Nie mieściło mi się to w głowie, że jakaś inna dziewczyna miałaby używać zabawek po mnie i nie mieściło mi się w głowie również to, że chłop, którego serio mogłam zapamiętać jak najlepiej, w ogóle miał taką myśl i chęć. Powiedziałam, że mogę mu oddać to samo pudełko, ale jego zawartość zostaje u mnie. Był bardzo obrażony i po całej rozmowie musiałam oddać mu inteligentne podejście do niej. Nie napisał, tylko zadzwonił, żebym nie mogła z tej kompromitującej rozmowy, żebym nie mogła jej zeskrinować i wysłać do przyjaciółek. Musiał chyba czuć, że robił z siebie pajaca. Pozdrawiam, idiotki damskie i męskie. Ola. No i kochani, to bardzo dziwne. Może powinna być jakaś zasada, że komisyjnie, nie wiem, niszczy się wzajemnie jakieś nudesy polaroidowe, czy tam jakieś filmiki i wyrzuca jakieś produkty intymne. Ja nie wiem, to chyba w sumie każdy powinien ocenić, czy chce używać po kimś, czy nie. No niby mimo, że to się dezynfekuje, tak, czy srak, to jakoś nie wiem. To dużo o tym myślałam ostatnio. No, nie wiem, to jest jakaś kwestia sporna. W temacie rzeczy związanych z łóżkiem, to mam jeszcze takie dwie anegdoty. O pierwszej opowiem, drugą przeczytam. Moja daleka znajoma była z chłopakiem jakieś tam, nie wiem, z pół roku i zamieszkali ze sobą po 2 miesiącach. I żeby urządzić w swoim mieszkaniu, wiecie, takie, też żeby to miejsce on czuł, że jest dla niego, żeby się czuł jak u siebie, żeby też mógł decydować o wystroju, poczuć się częścią całego domu, a nie, że tak się wprowadził do niej i po prostu to nie jest jego przestrzeń, tylko ona ma prawo głosu. Pojechali do Ikei, no i kupili 2 pojedyncze pościele, no i 2 pary poszewek do nich. I wybrał je on, spali sobie tam pod tymi osobnymi kołdrami wygodnie, bo tak lubili wygodnie. No i podczas rozstania, jak ten chłopak, w zasadzie już mężczyzna, bo miał ponad 40 lat, postanowił zabrać swoje poszewki, zostawiając 2 sztukę mojej znajomej. I wziął tylko 1. I ona taka skonsternowana mówi, no ale to dziwne, to jest przecież komplet. I czemu je zabierasz? Tak z czystej złośliwości? A on na to, nie będzie żaden fagas spał pod moimi poszywkami. No i co wy na to? Dla mnie to trochę jakby wymontować deskę klozetową, żeby żaden fagas nigdy nie dotknął dupskiem deski, na której on siedział. Ciekawe podejście. No może dla niego to była jakaś istotna rzecz, albo po prostu może nie chciał wydawać hajsu na start życia, singla na nowe poszewki. Bo to też jest jakiś, wiecie, wydatek, nie? No nie wiem, nie dowiemy się tego. A oto, co dostałam od innej zawodniczki w temacie antykoncepcji. Tu już przejdę do sedna. Pewnego pięknego dnia dostaję SMS-a. Witam, kiedy mogę się spodziewać oddania pieniędzy? Myślę, co jest, jakich pieniędzy? Nie było rozmowy o żadnych pieniądzach. Chłopie, przez cały ten czas chwaliłeś się, że twoja mama ma kupę siana i za to się wozisz, że ona jest taką kobietą biznesu, CEO wielkiej korporacji, jak w amerykańskich filmach i w ogóle nie musisz sobie, ani tym bardziej mi, żałować. 0 zmartwień. Odpisuję więc z pytaniem, o co chodzi, na co dostaję odpowiedź, że oczekuję zwrotu za antykoncepcję. Może nie byłoby to aż tak absurdalne, ale po tym jak nasłuchałam się przechwałek, naoglądałam drogich samochodów, markowych ciuchów i mieszkań pod wynajem, wiadomość o treści hej, oddaj ze gumki, wydawała mi się jedną z najzabawniejszych rzeczy na świecie. Jest to jedna z kilku takich sytuacji w jego wykonaniu, ale zdecydowanie moja ulubiona. No i mi kopara opadła. Według mojej pamięci, a ona rzadko zawodzi, to całe kupowanie było z jego inicjatywy, plus do tego ilości wspomnianej antykoncepcji były znacznie większe, niż by to było konieczne, jeśli mogę tak powiedzieć. Nawet wręcz mówiłam, żeby dał sobie siana. No ostatecznie nasza przyjaciółka pieniędzy za gumki nie oddała, ale było wręcz by ciekawie, jakby ten chłopak na przykład by chciał po prostu zwrotu za prezerwatywy z uzasadnieniem, że żaden fagas nie będzie używał moich gumek. Szkoda w zasadzie, że nie zdążył ich na przykład popodpisywać swoich imieniem. No ale teraz się zaczęłam zastanawiać, czy na przykład powstały już białkowe prezerwatywy albo z kreatyną. Nie wiem, dajcie znać, bo ja poza targetem jestem. A jeśli jesteśmy przy oddawaniu, kochani, to płynnie przejdźmy do oddawania prezentów i przedmiotów osobistych. Oddajmy głos kolejnej zawodniczce, która już podskakuje w miejscu jak Julio Silva w grze komputerowej Tennis Masters z 2001 roku, w którą grałam jak dziecko. Czytam. A potem zaczęła się saga z paczkami. Ponieważ mieszkałam w bursie, zamawiałam je na jego adres. Po rozstaniu odmówił ich oddania, dopóki go nie przeproszę, bo usłyszał od znajomych, wspólnych znajomych, że nazwałam go kutasem. Wyobraźcie sobie, jak mówię do dorosłego człowieka, przepraszam, że nazwałam cię kutasem, a teraz oddaj mi proszę paczki, za które zapłaciłam. A ten z założonymi rękami, jak przedszkolak, tupie nogą i znowu nazywa mnie materialistką. Płytę, którą zamówił z włoskiego eBaya jako prezent, chciał mi sprzedać, inaczej miał ją zniszczyć. A że byłam ogromną fanką tego zespołu i w Polsce nie była jeszcze dostępna, to przez 2 tygodnie nie chodziłam na korepetycje z angielskiego, żeby uzbierać kasę. Z perspektywy czasu widzę wyraźnie, to była przemoc emocjonalna, manipulacja strachem, wzbudzanie poczucia winy, kontrola finansowa, nachodzenie mnie po rozstaniu. Wtedy nie umiałam tego nazwać, ale dziś już potrafię. I wiesz co, mimo całego stresu, tamten dzień rozstania był jednym z najbardziej uwalniających w moim życiu, bo pierwszy raz postawiłam siebie ponad czyimś dramatem. Bo tu gwoli wyjaśnienia, kochani, typ przy rozstaniu powiedział, że zdiagnozowano u niego białaczkę. I oczywiście było to kłamstwo. Jeśli jakaś dziewczyna słyszy to i myśli, może przesadzam, może to moja wina, może powinnam jeszcze spróbować. Nie. Związek, w którym zostajesz ze strachu, to nie jest miłość, to pułapka, a ja z niej wyszłam i była to najlepsza decyzja, jaką mogłam wtedy podjąć. Pozdrawiam cieplutko, idiotka. No i to prawda, no. Pozostawanie w związku z drugą osobą ze strachu przed samotnością, to jest pułapka, w którą się sami pakujemy. I żeby wyjść z tego myślenia, jeśli się pojawi, nagrałam odcinek Olimpiada, czyli skok w dal po rozstaniu, w którym opowiadam historię słuchaczek, które mimo początkowych trudności i cierpienia, i nawet depresji, po opadnięciu kurzu i przepłakaniu swojego czasu, no to otworzyły się na wspaniałe znajomości i doświadczenia i zaliczyły taki glow up, jak to się mówi, taki rozkwit, że ich historie są inspirujące nawet dla osób, które nie tkwiły w nieudanych związkach z ludźmi, tylko na przykład się bały zmienić pracę, której nie lubiły. No. Polecam, bo to jest bardzo pozytywny odcinek i śliczny. A teraz oddajmy głos idiotkowi męskiemu o dość kuriozalnej sytuacji zwrotu biżuterii. Rozstanie z Zuzą, nie, z Zosią i niezmienione, nie przyszło nagle. Było pochodną nieporozumień, wzajemnej frustracji. Na początku wydawało się, że stanowimy idealne dopasowanie, ale z czasem okazało się, że nie pasowało prawie nic. Do sedna. Zosia chciała mi zwrócić naszyjnik. Myślę, że biżuteria to dość zwyczajna rzecz, ale ja sam nie chciałem żadnego zwrotu i powodu chęci oddania go mi przez byłą dziewczynę były już nieco ciekawsze. Oskarżenie, że był to nieszczery prezent, to mało istotne. Istotniejszy był dalszy argument. Był to czas chwilę po rozpoczęciu wojny w 2022 roku. Ja sam tymczasowo zamieszkałem w sporym domu rodzinnym i jako rodzina przyjęliśmy bardzo daleką krewną znajomych, Marię, wraz z 2 małych dzieci. To był okres, kiedy coś takiego nie było odosobnionym przypadkiem. Dlaczego do tego nawiązuję? Ano dlatego, że Zosia, już ogółem po rozstaniu, stwierdziła, że ja z pewnością mam romans z Marią i tworzę z nią szczęśliwą rodzinkę, a jak pójdę na jakieś wesele z Marią, no to będzie mogła sobie założyć naszyjnik. Wówczas wbiło mnie w fotel. Absurd gonił absurd. I zastanawiałam się, co się stało, że Zosia przysłoniła jakąkolwiek empatię wyobrażeniami z dupy. Wiedząc, że Marii mąż został w Ukrainie. Wiedząc, że nigdy nie wpadłbym na taki pomysł. Niestety jasne przedstawienie sytuacji nic nie dawało i w oczach Zosi stałem się dupkiem numer 1, mimo braku przesłanek ku temu. Po czasie temat na szczęście się rozmył, ale świat idiotek nie bywa w pełni klarowny. Później z inicjatywy żeńskiej relacja byłego związku miała przeobrazić się w układ Friends with Benefits, ale na szczęście do tego nie doszło, bo byłoby jeszcze bardziej zakręcony cyrk. A jak wiemy, takie układy przy wspólnej przeszłości z możliwymi uczuciami, no to bagno i lepiej w nie nie wpaść. Koniec końców oboje po czasie jesteśmy już dużo bardziej dojrzali i mentalnie poszliśmy dalej. Naszyjnik został u adresatki i służy Zosi, a jej obecny partner nie doszukuje się, skąd się wziął i dobrze, bo przeszłość należy czasami oddzielić grubą kreską, ale nie można udawać, że się nie wydarzyła. Pozdrawiam wszystkie idiotki żeńskie i męskie, dużo miłości do siebie przy okazji, a może przede wszystkim również. A co, kochani, jeszcze się pojawiło w wiadomościach od was? Jakie prośby wasi ex i wasze ex przerzucali i przerzucały przez rozstaniową siatkę? Uwaga! Żarówki typu inteligentny dom, mimo iż był to prezent. Przedłużacz, po który fatygował się 40 km. Przy rozwodzie benzyna wyliczona po spalaniu i po orientacyjnych cenach paliwa sprzed kilku lat. Krzesła od stołu w salonie, bez stołu, chodziło o samo upokorzenie. Przyprawy przywiezione ze wspólnych podróży i tu się kurwa trzymajcie. Jedna łyżworolka. Normalnie jedna rolka z pary, w której dziewczyna sobie jeździła po parku. On udawał, że nie ma nic z tym wspólnego i że musiała sama ją zgubić, bo jest taką bałaganiarą I po czasie się okazało, o czym powiedział tej dziewczynie ich wspólny znajomy, że chwalił się swojemu najlepszemu kumplowi, że tę rolkę on złośliwie zajebał, żeby musiała sobie kupić nowe rolki. Jaki brak klasy trzeba mieć, to jest dla mnie niepojęte, no ale serio, a ja już wiele widziałam, wiele słyszałam i wiele przeżyłam, więc no nie zwalniamy tempa. Trybuny są rozgrzane do czerwoności, zwłaszcza, że przy te krzesła, przy stołu w salonu, to hamówia w chuj. To jest moim zdaniem, to jest tak eks-mąż mojej przyjaciółki, który jej zabrał i krzesła, i stół, odchodząc do kochanki, podczas kiedy mieli razem chyba 1,5-roczne dziecko, które przy tym stole jadło, więc już nie mogło, będąc u niej, jeść przy tym stole. Ale co do ślubów, bo mowa o mężu. Zawsze mnie zastanawiało, co robią pary, kiedy rozstają się tuż przed ślubem. Czy dzielą się kosztami? Czy na przykład strona odchodząca ponosi wszystkie koszta i zwraca tej drugiej? Czy co się dzieje z sukienką, jeśli płaciła za nią teściowa? Sprzedaje się sukienkę i oddaje hajs? Co się robi? I w ogóle co przepada i co zostaje? Czy gości się powiadamia telefonicznie każdego z osobna, czy listownie, tak jak tradycyjnie i kiedyś? I mam sporo pytań, zwłaszcza po tym mailu. Uwaga! Historia odwołania ślubu z przerzucaniem się i cyrkiem na kółkach. Zapraszam. Kochane idiotki damskie i męskie. Rozstałam się z narzeczonym po 7 latach związku na 7 miesięcy przed ślubem, bo on stwierdził, że nie wie, czy mnie kocha. Więc ja, mimo wielkiej miłości z mojej strony, zerwałam z nim i odwołałam wszystko. Nie chciałam być z kimś, kto nie wie, co do mnie czuje, bo takie wątpliwości po takim czasie zwiastują jedynie gorzej na przyszłość. Mądrze. Mogła już mieć takie przywiązanie do tego ślubnego zobowiązania, co ma wiele tysięcy osób rocznie, że chciałoby się wycofać, ale się nie wycofuje, bo myślą, że ślub coś zmieni, że na pewno da się ten związek na przykład uratować i tak dalej. I mam serio, kolejne moje pytanie, które mi krąży w głowie. Ile osób mówi tak na ślubnym kobiercu stojąc, mimo że nie czuje się w 100% pewnym tej decyzji? To jest moje pytanie. Ślub został odwołany w ostatnim momencie, w którym przepadały nam zaliczki, ale jeszcze nie musieliśmy płacić kary za odwołanie. Branża ślubna w Polsce to jakieś pojebane uniwersum. Kary za odwołanie. Więc jednego dnia spotkaliśmy się i rozpisaliśmy na kartce, kto za co płacił i z rzeczy ślubnych, i z tych domowych. Rozliczyliśmy kanapę, odkurzacz, piekarnik, salę weselną i DJ-a. Został nam jedynie fotograf i kamerzysta, bo tam umowa była spisana nieco inaczej, ale do tego jeszcze wrócę. A chłop spakował część rzeczy i pojechał. Wtedy jeszcze mówił, że skoro to on zjebał nasz związek, no to on może powinien zapłacić za wesele w całości. No ale ja byłam ciągle bardzo zakochana i nie chciałam o niego, i chciałam też o niego zadbać, więc nalegałam na rozliczenie pół na pół. Akurat tak się składało, że ja miałam więcej oszczędności, więc czułam, że dla mnie to będzie to i tak mniejszy problem niż na niego. Typowa zakochana idiotka. Oddałam mu też pierścionek, ale go nie przyjął, mówiąc, że on był wybrany specjalnie dla mnie i dany ze szczerej miłości, więc on nie chce go z powrotem. Do tego momentu było naprawdę cool, ale potem zaczęło się robić dziwniej. Wyobrażacie sobie, że chłop zapytał mnie, czy mogę mu pomóc się spakować, żeby on miał na pewno wszystko? Powiedziałam od razu, że nie i dodałam, nie będę ci pomagać w wyprowadzce z domu, który mieliśmy wspólnie tworzyć, tym bardziej, że ja nadal bym chciała, żeby ten czas się cofnął i żeby udało nam się w porę wszystko naprawić. Piękne i poetyckie, jednocześnie trochę przykre i chujowe, no ale cóż. To był jakiś połowiczny przebłysk rozumu z mojej strony, chociaż nie liczyłam odpowiedniej ilości gaci na przyszłe życie. Minęło trochę czasu, reszta rzeczy została. Ja byłam w naprawdę chujowym miejscu, bo też ciągle mnie ktoś coś pytał o związanego z tym ślubem. Ja musiałam tłumaczyć, że jest nieaktualny. Mega niefajna akcja. A to, że otwierając szafę trafiałam na jego ciuchy, w łazience stały ciągle jego perfumy czy jakieś buty w korytarzu, zdecydowanie nie pomagało. Przez ten czas oczywiście prosiłam, żeby przyjechał i to zabrał, ale spotkałam się z odmową i ciągłym tłumaczeniem, że ja mam pracę i nie mam czasu. Ja też miałam pracę i studia, ale jednego dnia coś we mnie pękło i stwierdziłam, że dłużej nie dam rady. Przyjechały do mnie moje przyjaciółki, razem spakowałyśmy wszystko, co po nim zostało i pojechałyśmy zostawić mu to w jego pracy. Mój były jest kelnerem, więc wbiłyśmy z kartonami do restauracji, postawiłyśmy je na ziemi i już miałyśmy wychodzić, a on podbiegł i zapytał się, co ja odpierdalam, czemu robię jakiś cyrk w jego miejscu pracy. I powiedziałam, że jeśli przez miesiąc nie był w stanie zabrać ode mnie swoich rzeczy, to sam robi cyrk. I wyszłam. Udało mi się nie rozpłakać do końca ulicy, ale za zakrętem zaczęłam wyć jak szalona, przede wszystkim z bólu, ale też trochę z ulgi. Ale ta ulga też nie trwała zbyt długo. Mój były ciągle miał moje klucze, a ja nie czułam się z tym okej. Bardzo długo ich nie oddawał i ciągle ponownie tłumaczył się pracą i leciały teksty w stylu i tak tam nie przyjeżdżam, więc już bez przesady. Myślę, że nawet w takiej sytuacji jednak większość osób byłaby zdania, że to nie jest w porządku. Tak zbliżamy się do momentu kulminacyjnego, bo minęły 3 miesiące do rozstania. Był to dziwny czas, bo czasem się kłóciliśmy, czasem spotkaliśmy na rozmowę i wyjaśnienia. Równie często spotkania kończyliśmy krzykiem i trzaskaniem drzwi, co seksem. Mega mi to nie służyło, więc powiedziałam mu definitywnie, że koniec z takim czymś, bo dla mnie to po prostu fajny, dobry seks, a dla niego to po prostu fajny, miły seks, a dla mnie to nadal jakaś namiastka relacji z ukochaną osobą, więc muszę się od tego odciąć. I tak nam minęły 2 tygodnie. Zagadałam w sprawie fotografa i kamerzysty, bo tam umowa była taka, że w razie odwołania z naszej strony musimy pokryć całość. Ale dogadałam się z nimi i dali mi czas na znalezienie innej pary na taki sam pakiet. Wtedy my unikniemy opłat całkowicie. Ale mi się nie udało, bo raczej mało par decyduje się na szukanie takiego pakietu na ostatnią chwilę. W tym momencie mój były zaczął dziwnie odpisywać, a później wypalił, że on to w ogóle nie chce się już na to składać. To było mega dziwne, biorąc pod uwagę wcześniejsze rozmowy. Poczułam, że po prostu już kogoś ma. Więc życzyłam mu szczęścia z nową partnerką. On zamiast zaprzeczyć, napisał: skąd wiesz? Więc odpisałam, że ma chujowych znajomych i już dotarły do mnie plotki. Wiem, to było toksik, ale nawet nie umiem się winić za to. W mojej głowie to nadal ikonik. Wtedy już definitywnie zażądałam zwrotu kluczy natychmiast. No, kocham refleksję o tym, że sama idiotka też robiła zagrywki nie fair. Dla mnie spakowanie rzeczy chłopa w karton to jest opcja okej, ale zamiast je nieść do niego do roboty, to je można było paczkomatem wysłać na jego koszt albo pod drzwiami nowej chaty zostawić, ale idiotka pewnie była wściekła i uznała, że to będzie mikro upokorzenie. No i nie udawajmy, że no, tak nie miało być. No. Natomiast dobra jest refleksja po czasie, że jej zagrania też były toksik, ale no kto nie miał też takich serwów po którymś rozstaniu? To jest tenis, no. Chłop przyjechał, odzyskałam klucze. Dowiedziałam się, że jest teraz z laską, o którą się kłóciliśmy i o którą miałam nie być zazdrosna, bo jest brzydka. Czyli dość klasycznie. No i zaczęła się rozmowa o tej umowie. On wypalił, że w sumie to on nie powinien się składać, bo ja wymusiłam na nim podpisanie tej umowy, a on już wtedy wiedział, że nie chce ślubu. Na 4 miesiące przed zerwaniem. Z tym zmuszaniem to częściowo była prawda, bo było to na koniec listopada, a od stycznia rosła cena. A z racji na święta czasu było mało. A on ciągle mówił, że jest zajęty ze względu na to, że bierze dużo zmian w pracy z racji, by mieć na wesele. Więc nie miałam nawet cienia podejrzeń, że to próba wymigania się. Po prostu wybrałam jakieś popołudnie, które oboje mieliśmy wolne, umówiłam nas i powiedziałam, że jedziemy. Na miejscu uprzedzili nas o tym, że w przypadku odwołania musimy pokryć wszystkie koszta. Ale wtedy powiedzieliśmy, że to luz, bo przecież chcemy ich na 100%, więc nie wchodzi w grę zmiana wykonawcy, ani tym bardziej odwołanie ślubu przecież, hehe. To było 11 tysięcy złotych, czyli ogólnie w chuj dużo, zwłaszcza dla studentki pracującej dorywczo w gastro, a tym bardziej w formie opłaty za brak usługi. Jeszcze wtedy wspaniałomyślnie coś powiedziałam, że zaczął coś dłukać, że pierścionek weźmie, ale z tą opłatą to jednak coś tam. I wtedy to do mnie dotarło, że on chce ten pierścionek sprzedać, ale nadal chce, żebym zapłaciła za wszystko. Wtedy wydobył się ze mnie głos, który chyba przypominał jakiś odgłos z piekła, bo chłop pobladł. Brzmiałam jak skrzyżowanie pisku z gotującego się czajnika i warczenia większej chihuahuy. Wykrzyczałam mu, że mogę co najwyżej wsadzić ten pierścionek w dupę, a jeśli myśli, że zostawi mnie samą z długiem i jeszcze zarobi na sprzedaży pierścionka, to sobie chyba jaja robi, bo ja nie zamierzam być sponsorką wakacji z nową dupą. Powiedziałam, że w tym momencie tak stracił w moich oczach, że tak się cieszę, że całkowicie mnie uwolnił od siebie, bo totalnie nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Dorzuciłam jeszcze, że ta opłata jest dla mnie ogromnym obciążeniem, ale jak pomyślę o tym, że to opłata za to, żeby więcej nie widzieć jego fałszywej twarzy, to jest mi lepiej. Teraz, z perspektywy czasu, uważam, że zrobiłam głupio, bo nie powinnam brać tego na siebie. Ale miałam już tak kurewsko dość, że wtedy nie widziałam innego rozwiązania. Następnego dnia zadzwoniłam do fotografki i powiedziałam w skrócie, co się stało. Zanim zdążyłam zapytać, sama powiedziała, że dają mi dodatkowe 0,5 roku na spłatę. Spłaciłam wszystko sama. Z pieniędzy uzbieranych na suknię ślubną zrobiłam dojebaną imprezę urodzinową na 50 osób z balią do kąpieli. I było naprawdę wspaniale. Oczywiście fajnie by było tak mieć te pieniądze, bo jednak na tamten moment spłukałam się praktycznie od zera do zera. I tak jak wspominałam, uważam, że zrobiłam głupio, że odpuściłam mu ten hajs. Ale ja się kiedyś znowu tego dorobię, a on już zawsze pozostanie tym bez klasy. Wysyłam buziaki, szczęśliwa idiotka. A ona nie mogła po prostu zrobić tę imprezę urodzinową na 50 osób, to takie małe wesele, z balią do kąpieli i po prostu, żeby tam przyszedł fotografka, czy tam fotograf i kamerzysta i po prostu zrobił zajebistą pamiątkę? Ja bym chyba to tak ogarnęła, po prostu poprosiłabym, ej, a możecie mi zrobić sesję zdjęciową, nie wiem, do pracy, czy tam do CV, coś tam, i mieć najdroższą sesję zdjęciową w życiu, ale mieć już do paszportu zdjęcie i tam do tych wszystkich rzeczy, nie wiem, może dałoby się tak zrobić. Uważam, że to byłoby również uczciwe. No, to była rozgrywka z wieloma odbiciami, ale zapamiętam na długo gościa, który nie chciał zwrotu pierścionka, bo był dany z miłości, ale później chciał jednak ten pierścionek, bo chciał na tym pierścionku jeszcze zarobić. No, byłoby mi głupio. Ale zarabianie na związku to jest w ogóle też stara jak świat, taka technika upokorzeniowa. Wypominanie przy rozwodach, jak ktoś coś chciał, nie wiem, że chciał zarobić wchodząc w daną rodzinę, dostawał prezenty, a teraz co, że chce to wszystko ze sobą zabrać. Albo inna opcja, że ty siedziałaś w domu z dziećmi siedziałaś w domu, a ja na wszystko zarabiałem, a ty nie, więc teraz sobie radź, a ja zabieram wszystko. I kolejny odcinek idiotek chciałabym zrobić o rozwodach. I myślę, że fajnie będzie do tego właśnie zrobić taki research, jak nie wyjść z rozwodu gołodupcem i się rozstać uczciwie, ale to wymaga ode mnie konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za taką edukację, więc spróbuję to do tego czasu zrobić. Oraz czy wy macie ogarnięty temat testamentów, żeby jak się rozwiedziecie na przykład z kimś, a macie dziecko, to żeby wykonawcą testamentu niekoniecznie była lub był wasz ex? Ja nie wiem, czy każdy rodzic chce, żeby wszystkie oszczędności i aktywa trafiły w ręce osoby, z którą się rozwiodło. Ludzie mają różne podejście do siebie i niektórzy może by woleli, żeby wykonawcą testamentu albo uzyskania, tam do uzyskania pełnoletności dziecka był no ktoś inny, nie wiem, matka chrzestna albo babcia. Ale to już sobie doczytajcie, ja się po prostu o tym niedawno dowiedziałam. Dostałam też historię z przestrogą o pożyczkach i o ich zwrocie przy rozstaniu. To jest w ogóle, to jest notorycznie powtarzający się schemat, jakiś taki, naprawdę dużo maili miało w tle pieniądze i to jest bardzo powszechny problem i duży temat. Moim zdaniem, jeśli się udziela komuś w związku pożyczkę, to najlepiej jest się zabezpieczyć umową na piśmie. Taki wniosek wyciągnęłam z waszych wiadomości. Uwaga, czytam. Spotykałam się z chłopakiem starszym ode mnie o 9 lat. Na początku naszego związku, nazwijmy go Oskar, miał dobrą pracę, a ja w tym czasie studiowałam, a później odbywałam aplikację adwokacką. Pracowałam, zarabiałam pieniądze, choć nie były to wysokie kwoty, bo nadal się uczyłam. W trakcie naszego związku Oskar zachorował na depresję, o co konsekwentnie obwiniał mnie. Przestał pracować, nie podejmował innych zajęć zarobkowych, ponieważ twierdził, że chce znaleźć pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami i nie zamierza wykonywać pracy, której nie będzie lubił. W tym czasie wydał wszystkie swoje oszczędności. I początkowo, gdy oboje pracowaliśmy, rozliczaliśmy się w ten sposób, że na koniec miesiąca sporządzaliśmy zestawienie wydatków i przelewaliśmy sobie różnice. Jednak w momencie, kiedy Oskar przestał mieć jakiekolwiek środki finansowe, no to ja zaczęłam ponosić koszty utrzymania nas obojga. Nie był osobą szczególnie rozrzutną, jeśli chodzi o rzeczy materialne, natomiast dużo imprezował, pił alkohol, palił codziennie paczkę papierosów i bardzo często stawiał innym alkohol. Wszystko to odbywało się za moje pieniądze. Bardzo często nawet już po rozstaniu dzwonił do mnie w nocy i prosił o przelanie 100 zł, bo nie ma jak wrócić do domu. Prosił o przelanie kwot na karmę dla jego psa, na insulinę dla niego, bo miał cukrzycę, na jedzenie. Zawsze przelewałam, nawet jak sama na koncie miałam niewiele. Nie miałabym nawet takich pieniędzy z samego wynagrodzenia, ale raz odziedziczyłam większą kwotę po mojej zmarłej babci. Początkowo zapisywaliśmy te wydatki. Oskar za każdym razem zapewniał mnie, że odda mi pożyczone kwoty i podkreślał, że są to pożyczki. Ja również traktowałam te przelewy jako pożyczki. Były to kwoty rzędu 100 zł, 200 zł, ale czasem też większe, około 1000 zł. Stan ten trwał przez 2 lata, a później jeszcze trochę po rozstaniu. Po rozstaniu, po jakimś czasie zwróciłam się do Oskara z prośbą, aby zaczął zwracać pożyczone ode mnie pieniądze. Sporządziłam szczegółowe zestawienie wszystkich kwot w formie tabeli i zaproponowałam, żebyśmy wspólnie je przejrzeli, żeby sprawdzić, czy nie popełniłam błędu albo o czymś nie zapomniałam i spróbowali rozwiązać tę sprawę w sposób ugodowy. Niestety, okazało się, że Oskar nie chciał oddać pożyczonych ode mnie pieniędzy. Podkreślam, że w trakcie naszego 4-letniego związku bardzo dobrze znałam jego rodzinę, regularnie ją odwiedzaliśmy, jego rodzice organizowali mi urodziny, a on często bywał również w moim domu rodzinnym. Wszyscy darzyliśmy się sympatią i wzajemnym szacunkiem, tak przynajmniej wtedy uważałam. Gdy zaczęłam stanowczo domagać się zwrotu pożyczonych kwot, Oskar unikał rozmów na ten temat albo powtarzał jedynie, że odda, kiedy będzie mógł, albo odda, kiedy będzie chciał. To jest w ogóle jakiś cyrk. Oddam, jak będę chciał. Nigdy nie podał żadnego konkretnego terminu. W desperacji kontaktowałam się z jego rodzicami, siostrą, jednak odpowiadali, że nie ponoszą za niego odpowiedzialności i że jest im bardzo przykro. Nawet moja mama i tata próbowali z nim rozmawiać. Podobnie jak mąż mojej siostry, który w czasie naszego związku się z nim zaprzyjaźnił. Mieliśmy również wspólnych znajomych, graliśmy razem w orkiestrze, do której sama go zachęciłam. Po rozstaniu, mimo że ja byłam z tą orkiestrą związana od ponad 20 lat, postanowiłam ustąpić mu miejsca, uznając, że nie ma wielu innych bliskich osób i powinien mieć możliwość dalszej integracji z tymi ludźmi. Ostatecznie jednak i tak z czasem od niej odszedł. Później unikał ze mną jakiegokolwiek kontaktu. Nie otwierał drzwi, kiedy do niego przyszłam, specjalnie czekałam na niego pod blokiem, a jak mnie widział, to uciekał. Po rozstaniu poszłam na terapię, chociaż chodziłam na nią już w trakcie związku, do czego Oskar sam mnie zachęcał. Psycholog wytłumaczył mi, że pożyczając te pieniądze, starałam się zagłuszyć swoje poczucie winy, gdyż Oskar wmówił mi, że jego depresja jest właśnie z mojej winy, więc pożyczając tę kasę wierzyłam, że wszystko odpokutuje. W końcu złożyłam pozew i sprawa trafiła do sądu. Choć pojedyncze kwoty nie były wysokie, łącznie pożyczyłam mu około 50 tysięcy złotych. Do dziś nie odzyskałam tych pieniędzy. Wiem, że Oskar obecnie ma bardzo dobrą pracę, wysokie zarobki i na rękę zarabia około 10-15 tysięcy złotych miesięcznie. Mimo to nadal uchyla się od zwrotu długu. Chciałabym również wspomnieć o ubraniach motocyklowych, które kupiłam w trakcie trwania związku. Oskar był motocyklistą i jeździliśmy czasem na wyprawy motocyklowe. Na cały komplet z kaskiem wydałam około 1500-2000 zł. Po rozstaniu zapewniał mnie, że sprzeda motocykl, żeby oddać mi pożyczone pieniądze. Poprosił mnie wówczas, żebym przekazała mu komplet moich ubrań motocyklowych, twierdząc, że łatwiej sprzedać pełny strój z motocyklem. Zgodziłam się na to, wierząc, że w ten sposób szybciej odzyskam chociaż część należnych mi pieniędzy. Motocykl jednak nigdy nie został sprzedany, a moich ubrań już nigdy nie odzyskałam. Z czasem zauważyłam, że w moich ubraniach motocyklowych jeździły inne dziewczyny. Kurwa, w ubraniach, które sobie sama kupiła. W ogóle ten case z tym oddawaniem tych, znaczy, no, sprzedawaniem motocyklu z strojem motocyklowym, to jest jakby ktoś, nie wiem, fotelik samochodowy dla dziecka, ktoś sprzedawał razem z autem, bo tylko tak się da to sprzedać. Zabrał nawet jedną z tych dziewczyn na wspólną wyprawę po Europie, korzystając z mojego kompletu odzieży motocyklowej. Kiedy zwróciłam mu uwagę i poprosiłam o zwrot tych rzeczy albo równowartości ich ceny, usłyszałam jedynie, że jestem zazdrosna o inne laski. Chciałabym, aby ta historia była przestrogą dla innych kobiet. Nawet jeśli kogoś bardzo kochamy i ufamy drugiej osobie, zawsze należy się odpowiednio zabezpieczyć, choćby poprzez spisywanie umów pożyczek. Oczywiście w sądzie można posługiwać się samymi przelewami bankowymi, jednak sprawa staje się wówczas znacznie bardziej skomplikowana i jej wynik nie jest oczywisty. Każdy powinien przede wszystkim dbać o siebie. Na koniec dodam, że z wykształcenia jestem adwokatem i mimo to nie potrafiłam zabezpieczyć własnych interesów, gdy w grę weszły uczucia. A właśnie jeszcze tylko ważna informacja, że bezpośrednią przyczyną rozstania była zdrada z jego strony. Ja aktualnie od ponad 3 lat jestem w szczęśliwym związku. Pozdrawiam, idiotka. I na samo zakończenie stoi tu kolejna typiara z paletką. Oddajmy jej rakietę, bo to jest hit nad hity. Słuchajcie, typ, który kazał dziewczynie oddać sobie 50% kwoty za wyjazd, na który później zabrał sobie kolegę. Czytam. Hej, skrócę moją historię, bo jest zbyt długa, ale momentami też nudna, natomiast dotyczy związku, w który weszłam drugi raz, zapominając, czemu zakończyłam go za pierwszym razem. On miał wtedy 20 lat, a ja 18. Wydawał się bardzo dojrzały. Przed zakończeniem naszego związku planowaliśmy wspólny wyjazd nad morze do hotelu spa. Tak chciał chyba wynagrodzić mi olewanie przez cały okres związku, typu spotykanie się raz w tygodniu na parę godzin, bo koledzy są ważniejsi. On opłacił cały wyjazd, bo już pracował i ja nadal się wtedy uczyłam. Do wyjazdu nie doszło, bo rozstaliśmy się przez Messengera, bo nawet nie miał czasu przyjechać pogadać o rozstaniu. Napisał wiadomość z zapytaniem, czy znajdę jego numer konta, żeby oddać mu połowę za wyjazd, za który on zapłacił, a na który ja nie pojechałam i wiadomo było, że nie pojadę. Zdziwiłam się, ale nie chciałam się kłócić, więc postanowiłam pożyczyć kasę od mamy i oddać tę połowę kasy. Umówiłam się na termin po tym wyjeździe, na co się zgodził. W czasie wyjazdu nad morze widziałam na Snapchacie, że on tam pojechał ze swoim kolegą i świetnie się tam bawili. Napisałam do niego, czy ja mam sponsorować wyjazd temu koledze? Odpisał, że jednak nie muszę mu oddawać tej kasy. No chociaż tyle, bo się zdarzały bowiem idiotki, drogie, kochane historyjki, gdzie ktoś kazał uparcie oddawać sobie połowę hajsu za szczotkę do kibla i kosz na śmieci w łazience. Ja nie wiem, ja rozumiem sporo rzeczy. Rozumiem, jak to jest się wprowadzać do pustego mieszkania i musieć kupować te wszystkie małe gówna, które niby nie są drogie, ale jak się je podsumuje, to wychodzi już spora kwota. Ale i tak najgorsze jest, wiecie co? Zaopatrzenie się w chemię gospodarczą całą naraz. Jezu, to jest największy koszt wprowadzając się samodzielnie do mieszkania, nawet jak na studia jedziecie, ale po rozstaniu też. Kupno na nowo chemii do sprzątania, rzeczy do kuchni w stylu przypraw, no ale zabieranie ich ze sobą, serio? Nie wiem, już wywołuje to uśmiech na mojej twarzy. Zabieranie połowy soli i odsypywanie jej sobie do woreczka śniadaniowego, to, nie wiem, już można sobie naprawdę darować. Ale przede wszystkim najgorsze, co można zrobić przy rozstaniu, to są po prostu złośliwości. O ile relacja nie kończy się w strasznym syfie, to warto sobie jednak darować walkę o, nie wiem, kaktusa z łazienki, albo komplet pościeli, czy lampkę nocną. Warto zadbać o swoje interesy już w trakcie trwania związku oczywiście i te spisywanie umów, pożyczek, myślę, że jest bardzo ważne. Co jednak chyba jest ważniejsze, to nie pozostawianie po sobie smrodu. Serio, nawet jeżeli ktoś chce nas bardzo sprowokować i się dwoi i troi, uderza w czułe punkty, próbuje wszystkich metod, żeby na sam koniec nas wściec i skłonić do zachowania albo wiadomości, które będą poniżej naszego poziomu, warto zacisnąć zęby i nie odpisywać. Jeżeli ktoś chce w nas rzucać tekstami, które nas ranią, bo nie potrafi opanować emocji, no to może warto poprosić o pomoc kogoś ze znajomych czy jakąś, nie wiem, rodzinę, żeby sprawy formalne załatwiać przez nich, na przykład mailowo. I na sam koniec warto po sobie w związku, po prostu po związku posprzątać. Nie tylko metaforycznie, ale też wyprowadzając się. W wielu mailach czytałam, że ktoś wyprowadzał się ze wspólnego mieszkania, zostawiając po sobie burdel, który powodował na przykład brak kaucji od właściciela mieszkania. Z niezapłaconymi rachunkami, z niewyniesionymi śmieciami, gaciami po prostu za łóżkiem. Po związkach można naprawdę zostawać różne rzeczy po sobie i wspomnienia. Warto chyba jednak zadbać, żeby na sam koniec nie puścić jakiegoś złośliwego bączura, który będzie się z nami ciągnął jeszcze wiele miesięcy. Dziękuję wam, drodzy państwo, przy radioodpiornikach. Bardzo zróżnicowana kategoria, bardzo zabawna, ale też, jak na sam koniec zauważcie, pouczająca. Temat pieniędzy to jest też temat trudny, zwłaszcza jak mowa o dwóch osobach z kompletnie innym podejściem do hajsu, ale też z podejściem do odpowiedzialności i zobowiązań. No ale nie jest mowa tylko o pieniądzach, jeśli ktoś dał wam coś dla niego sentymentalnego, o czego zwrot prosi, to nawet jeżeli uważacie to za durne i po prostu obciachowe i brak klasy, to nie ma sensu robić mu na złość. Po prostu lepiej ruszyć do przodu, a nie być bucem na przykład. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że w serwisie dowiedzą się, o co chodzi z moim komputerem, bo mnie niedługo trafi szlak z nim. No i że nie będzie już problemów technicznych, wszystko będzie na czas. Ściskam was, a nadchodzące tematy, jakie mam w notesie, no to między innymi miłość i związki osób z niepełnosprawnościami, rozwody, ale też trójkąty, czyli związki z rodzicami. Do usłyszenia, pa!